Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Solidarna Polska przygotowała przepisy dotyczące transparentności finansowania organizacji pozarządowych. Projekt ustawy w tej sprawie przedstawili dziś ministrowie sprawiedliwości i środowiska Zbigniew Ziobro i Michał Woś. Projekt zakłada, że wszystkie organizacje pozarządowe, których co najmniej 10% przychodów w skali roku pochodzi z zagranicy, będą otrzymywały status organizacji finansowanej ze środków zagranicznych. Takie NGOsy będą miały obowiązek wnioskowania o wpis do wykazu prowadzonego przez ministra sprawiedliwości. Minister środowiska Michał Woś mówił o dwóch skutkach takiego wpisu.
Jeżeli te przychody są między 10 a 30%, wówczas jedynym obowiązkiem poza wpisem takiej organizacji jest obowiązek informowania na swojej stronie internetowej społeczeństwa o tym, że taka organizacja ma status organizacji finansowanej za granicę. Natomiast jeżeli jest to więcej niż 30% przychodów w roku podatkowym, wówczas taka organizacja ma dokładnie takie same obowiązki, jakie wszystkie inne podmioty korzystające ze środków europejskich, czyli musi informować o tym, że jest finansowana za granicę na swoich materiałach, na wszystkich wytworzonych materiałach audiowizualnych, wizualnych, na swoich stronach internetowych i w ramach wszelkiej aktywności.
Projekt zakłada też kary za niedopełnienie planowanych obowiązków. Mają one wynosić od 3 do 50 tysięcy złotych. Minister Woś podkreślał, że społeczeństwu należy się pełna informacja o tym, z jaką organizacją mają do czynienia i kto ją finansuje. Regulacje obejmą m.in. organizacje ekologiczne. Chodzi m.in. o to, by wiadomo było, jakie w rzeczywistości przyświecają im intencje i czy nie są wykorzystywane przez wielki kapitał do blokowania różnych inwestycji. To będzie ważna i symboliczna wizyta łącząca spotkanie z Ojcem Świętym i oddanie hołdu polskim bohaterom. Tak minister Adam Kwiatkowski mówi o pierwszej zagranicznej podróży prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 22 września ma się rozpocząć trzydniowa, pierwsza w drugiej kadencji wizyta Andrzeja Dudy we Włoszech. Prezydent w Watykanie na audiencji spotka się z papieżem Franciszkiem, będzie też rozmawiał z włoskimi władzami. Nie zabraknie także patriotycznego akcentu. Jak poinformował w telewizji Trwam minister Adam Kwiatkowski, prezydent Andrzej Duda odda też hołd polskim bohaterom na Monte Cassino.
Audiencja u Ojca Świętego, ale to też spotkanie z władzami Włoch. Ważne, bo tam przecież zaczął się ten koronawirus, tam zaczęła się pandemia, to też planowana wizyta na Monte Cassino, do której nie doszło, bo nie mogło dojść wtedy, kiedy ona była planowana. Myślę, że ta wizyta właśnie tam we Włoszech, w Watykanie, ona jest w pewnym sensie symboliczna, bo ona właśnie łączy wizytę u Ojca Świętego, łączy złożenie hołdu naszym bohaterom, żołnierzom, którzy zdobyli Monte Cassino, armii generała Andersa, ale też jest pewnym symbolem, bo jest składana w jednym z tych państw, które zostało dotknięte w sposób szczególny przez tą epidemię.
W czwartek w jednym z telewizyjnych wywiadów prezydent Andrzej Duda powiedział, że jest to dla niego bardzo ważna podróż. Udając się do Włoch, prezydent zrealizuje już pierwszą obietnicę wyborczą. Jeszcze w kampanii podczas debaty zapowiedział, że pierwszą wizytę chciałby złożyć we Włoszech, w Rzymie i w Watykanie. Padł kolejny rekord zakażeń koronawirusem w Polsce. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 809 nowych przypadkach. To najwyższa od początku epidemii liczba przypadków potwierdzonych w ciągu doby. Zmarło też kolejnych 13 osób. Podobnie jak w ostatnich dniach, najwięcej nowych przypadków wykryto w województwach śląskim, małopolskim i mazowieckim. Pojawiły się w nich odpowiednio 259, 144 i 104 nowe przypadki zakażeń COVID-19. Wiceminister Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko mówi, że wzrosty dobowe zachorowań wiążą się z lokalnymi ogniskami wirusa, których mamy kilkanaście, oraz z szerokim testowaniem. Jak dodaje, ogniska są szybko opanowywane.
Służby sanitarno-epidemiologiczne przeprowadzają wywiady, są wydawane decyzje o kwarantannie, badania są wykonywane tych osób, które miały kontakt z osobami zarażonymi, także opanowywanie tych ognisk jest dosyć szybkie, natomiast przy takim szerokim testowaniu, tak jak teraz testujemy jeszcze rodziny górników w województwie śląskim, czy też są testy szerokie prowadzone w powiatach w województwie małopolskim czy wielkopolskim, to efekt jest taki, że rzeczywiście wykrywa się więcej tych osób zarażonych niż do tej pory.
Wiceminister wyraziła nadzieję, że przywrócenie od soboty dodatkowych obostrzeń w 19 powiatach z największym przyrostem zakażeń spowoduje, że ogniska będą szybko wygasać. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia w wyodrębnionych dwóch strefach czerwonej i żółtej będą obowiązywały dalej idące zakazy i nakazy dotyczące m.in. ograniczenia liczby osób na weselach, w kinach czy kościołach lub na przykład zakaz funkcjonowania siłowni. Przypomnijmy, łącznie do tej pory w Polsce potwierdzono ponad 50 tysięcy przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 1787 osób chorych na COVID-19. Stopa bezrobocia w lipcu wyniosła 6,1% i utrzymała się na tym samym poziomie, co w czerwcu, podało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Z szacunkowych danych wynika, że w ubiegły miesiąc był pierwszym od wybuchu pandemii, kiedy nie odnotowano wzrostu tego wskaźnika. Resort ocenił, że sytuacja na rynku pracy wydaje się stabilizować. Zdaniem ministerstwa w kolejnych miesiącach dynamika wzrostu bezrobocia rejestrowanego wyhamuje. To dobre dane, wskazał wiceszef ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed. Jak zauważył, nie sprawdziły się prognozy niektórych ekspertów o gwałtownym wzroście bezrobocia.
To jest ciut więcej jak 1 milion osób pozostających bez pracy i porównując również z danymi, które są przedstawiane przez Eurostat, gdzie jesteśmy na drugim miejscu, najniższej stopie bezrobocia, mamy to bezrobocie na poziomie 3%, to myślę, że możemy tu spokojnie mówić o stabilizacji na rynku pracy. Co jest ważne, że też przybywa nam wolnych i miejsc pracy i ofert pracy. Tutaj też ten wzrost jest na poziomie łącznie 103 tysiące takich miejsc jest do dyspozycji pracowników. Jeśli chodzi o poszczególne województwa, to tutaj też nie ma drastycznych przykładów. To są wzrosty o 0,1 bądź na tym samym poziomie utrzymujące się. Czyli sytuacja, można powiedzieć, że jest dobra.
Na sytuację na rynku pracy, jak dodał wiceminister Stanisław Szwed, ma wpływ także zainicjowane przez prezydenta Andrzeja Dudę i uchwalone przez parlament świadczenie, tak zwany dodatek solidarnościowy. Jest to wsparcie dla osób, które w wyniku koronakryzysu straciły pracę lub mają mniejszy zasiłek dla bezrobotnych. Muzeum II wojny światowej będzie zarządzało działką na gdańskim Westerplatte należącą dotąd do miasta. Taką decyzję podjął wojewoda pomorski Dariusz Drelich. Chodzi o największą działkę na półwyspie, na której znajduje się m.in. pomnik obrońców Wybrzeża. Władze muzeum podkreślają, że nie zamierzają dokonywać zmian przy monumencie. Planują natomiast budowę placówki muzealnej, która ma opowiedzieć o obronie Westerplatte, ale też innych działaniach Wojska Polskiego we wrześniu 1939 roku. Dyrektor Muzeum II wojny światowej dr Karol Nawrocki na konferencji poinformował, że wkrótce na przekazanym terenie rozpoczną się badania saperskie, mające na celu oczyszczenie go z ewentualnych niewybuchów i niewypałów.
Dzisiaj, stając się zarządcą tej działki, chcemy zadbać o bezpieczeństwo osób, które na Westerplatte przychodzą. Co jeszcze może się na Westerplatte i w tym miejscu znajdować? Wiemy, że mogą tutaj być niewybuchy, które są dzisiaj zagrożeniem dla zwiedzających. Odbywają się też na Westerplatte badania archeologiczne i tu będą badania geologiczne i geofizyczne. Dla nas ta decyzja pana wojewody jest też bardzo ważna w procesie inwestycyjnym.
Rok temu w życie weszła specustawa w sprawie budowy Muzeum Westerplatte i wojny 1939 roku oddziału Muzeum II wojny światowej w Gdańsku. Ma ona usprawnić budowę plenerowej instytucji kultury. Autorzy dokumentu, posłowie PiSu, chcą, aby Westerplatte lepiej niż dotychczas ukazywało heroizm polskich żołnierzy, którzy w 1939 roku stawiali opór w tym miejscu po agresji III Rzeszy Niemieckiej na Polskę. Przyczyna wybuchu w Bejrucie jest wciąż nieznana, ale prezydent Libanu nie wyklucza obcej ingerencji w postaci rakiety, bomby lub innego czynu. Sprawę badają obecnie śledczy. Libański prezydent wskazał, że dochodzenie ma odpowiedzieć na 3 pytania, m.in. czy eksplozja była wynikiem zaniedbań i wypadku lub czy doszło do ingerencji z zewnątrz. Pomoc poszkodowanym w Bejrucie płynie ze wszystkich stron świata, również z Polski. Do Libanu udało się m.in. 39 polskich strażaków i 4 psy. Starszy kapitan Grzegorz Borowiec, który pomaga służbom w Bejrucie, relacjonuje, jak wygląda sytuacja na miejscu.
Pracujemy w jakiejś odległości, mniej więcej około kilometra od epicentrum wybuchu, czyli takiej dzielnicy zamieszkałej dość gęsto. Możemy się spodziewać tam osób poszkodowanych, które będą potrzebować pomocy. Psy wstępnie na razie zidentyfikowały potencjalne miejsce, gdzie może taki ktoś przebywać. Koledzy w tym momencie rozpoczęli jeszcze potwierdzanie, czy aby na pewno pies wykazał prawidłowe miejsce, czy na pewno nie został zmylony w jakiś sposób. Tutaj nasza praca głównie polega na poszukiwaniu tych osób zaginionych. Sytuacja jest dość ciężka, jeżeli chodzi o warunki pracy, ponieważ jest bardzo, bardzo gorąco.
Do potężnej eksplozji w Bejrucie doszło w miniony wtorek. W wyniku zdarzenia śmierć poniosło co najmniej 154 osoby, a około 5 tysięcy zostało rannych. Wybuch pozbawił dachu nad głową blisko 300 tysięcy mieszkańców. Władze Libanu jako przyczynę eksplozji podawały dotąd pożar składowanych w porcie niebezpiecznych chemikaliów. Prezydent USA Donald Trump powołał 15 członków zarządu Instytutu do spraw etyki badań z wykorzystaniem ciał dzieci zabitych w wyniku tzw. aborcji. W jego skład wchodzą naukowcy specjalizujący się m.in. w dziedzinie bioetyki. Większość z nich jest pro-life. Instytut został powołany na początku tego roku. Ma zbadać i korygować nieetyczne praktyki wykorzystywania części ciał nienarodzonych dzieci do badań naukowych finansowanych przez amerykańskich podatników. Skład Instytutu w ocenie dyrektor Human Life International Polska Ewy Kowalewskiej może być gwarantem tego, że prace Rady będą merytoryczne i nie będą opierały się na ideologii.
Fakt, że powołuje większość w tej Radzie osób, które są naukowcami i to z dużym doświadczeniem i z dużym autorytetem, ale stoją na stanowisku pro-life, wskazuje na to, że wreszcie może obiektywnie do tych spraw podejdą, czyli będzie wzięty pod uwagę nie tylko ideologiczna sprawa aborcji na życzenie jako prawa kobiet, co zgłoszą aborcjoniści, ale będzie po prostu wzięty pod uwagę faktyczne zagrożenia i faktyczny problem, no i oczywiście nieetyczność tych działań, które są dla większości ludzi oczywiste.
Decyzja o powołaniu Instytutu do spraw etyki badań z wykorzystaniem ciał dzieci zabitych w procederze aborcji wpisuje się w politykę pro-life prezydenta USA. Według komentatorów tym ruchem ubiegający się o reelekcję Donald Trump chce zmobilizować elektorat opowiadający się za ochroną życia. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.